Dziś w programie o utworzonej przez komunistów w styczniu 1944 roku Armii Ludowej. O walce Polaków z niemieckim i sowieckim najeźdźcą, o grze szyfrów, która rusza w Polskę. Powiemy także o tragicznych losach polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Powołanie przez komunistów w okupowanej Warszawie Armii Ludowej 1 stycznia 1944 roku miało przede wszystkim cel propagandowy.
Armia Ludowa na pewno nie była polską organizacją konspiracyjną. Nie była założona przez Polaków w interesie walki o niepodległość. Była fragmentem sowieckiej operacji, która rozpoczęła się w 1941 roku. Najpierw powstała Gwardia Ludowa, potem w 1944 roku w styczniu przerobiono ją na Armię Ludową. Ale generalnie geneza tej formacji była absolutnie sowiecka. To Sowieci chcieli w początkowej fazie po prostu przerwać linie zaopatrzeniowe na front wschodni i w tym celu jakby pozyskać Polaków, ponieważ wiadomo było, że nikt tutaj komunistów nie lubi, a wręcz przeciwnie. Założono organizację konspiracyjną, Gwardię Ludową, Polską Partię Robotniczą pod fałszywymi patriotycznymi symbolami, znakami. W ramach przygotowań komunistów do przejęcia władzy w Polsce stworzono taką udawaną próbę jednoczenia różnych sił politycznych. No więc o ile GL, Gwardia Ludowa, była partyjną przybudówką, o tyle Armia Ludowa miała być dużą formacją zbrojną, za którą stał Ruch Ludowy, za którą stała Polska Partia Socjalistyczna i różne inne odłamy, i miała być wojskiem rzekomo apolitycznym. Należy wspomnieć o tym, że rzeczywiście w Armii Ludowej znalazło się kilka formacji, kilka oddziałów partyzanckich i troszeczkę ludzi niezwiązanych bezpośrednio z komunistami, no ale to jest typowa zawierucha wojenna, typowe kariery i różne ambicje. Wszedł między innymi w orbitę komunistów tutaj z jednej strony Edward Osóbka-Morawski, który pokłócił się w swojej partii i został z niej wyrzucony. Z drugiej strony Sowieci podrzucili do tej formacji Michała Żymierskiego, który był starym agentem i przedwojennym kryminalistą. Generałem były, który został wyrzucony z Wojska Polskiego za malwersację. Więc w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy władza za chwilę ma się zmienić i wiadomo, kto będzie rządził, ta władza skupia jakby i ten nurt bardzo różne, w cudzysłowie powiem, elementy. Cały projekt stworzenia Krajowej Rady Narodowej, czyli takiego podziemnego parlamentu oraz jego sił zbrojnych Armii Ludowej był dziełem zwyczajnego przypadku. Otóż Władysław Gomułka rozmawiał na te tematy z sekretarzem partii jesienią 1943 roku, z sekretarzem partii Pawłem Finderem. Paweł Finder trochę oszukiwał Gomułkę, generalnie próbował sugerować, że jakaś tam wstępna zgoda na to Moskwy jest, bo nic się w Polsce w tej partii nie mogło zdarzyć bez wiedzy i zgody Moskwy. Natomiast w trakcie tych rozmów z Gomułką, który był inicjatorem tych powstania i KRN-u i w związku z tym Armii Ludowej, doszło do pewnych nieporozumień. Finder z Fornalską zostali aresztowani. Gomułka trwał w takim przekonaniu, ono się okazało potem fałszywe, że jest zgoda Moskwy na budowanie Krajowej Rady Narodowej, czyli takiego parlamentu rzekomego podziemnego. Była fikcja, tam nikogo nie było poza komunistami, jakieś takie jednostki, dziwne typy. I Armii Ludowej. W związku z czym w początkach 1944 roku Moskwa została całkowicie zaskoczona tym, że tutaj się buduje oddzielny parlament, czy jakąś organizację, która jest w kontrze do Polskiego Państwa Podziemnego. Moskwa cały czas nakazywała współpracę i przenikanie do Polskiego Państwa Podziemnego. Mniej więcej od wiosny 1944 roku Sowieci coraz bardziej zastanawiali się na temat tego, jak rozwiązać kwestie przyszłej podległości Polski, czy rozwiązania kwestii władz w Polsce. Długo liczono na to, że za pomocą metody faktów dokonanych uda się w jakiś sposób przejąć przynajmniej częściową kontrolę i stworzyć jakiś mieszany rząd, że polskie władze w Londynie na taki wariant, ze względów na to, że tu jest Armia Czerwona, prędzej czy później będą musiały pójść. To jednak nie nastąpiło i szukając jakby pewnej opcji innej, jak tutaj objąć władzę, Moskwa w pewnym momencie zaakceptowała pomysł Gomułki, które wcześniej uważała za niemiecką prowokację i zaczęła po wyjaśnieniach oczywiście z drogą radiową z Gomułką, kto to jest w ogóle Gomułka i co tu się dzieje w Warszawie, zaczęła wykorzystywać ten dorobek KRN i Armii Ludowej do rozwiązywania problemów w Polsce. Poinformowano oficjalnie opinię publiczną, że oto Polacy zaczęli sami rozwiązywać swoje sprawy, czyli ten podziemny parlament, Krajowa Rada Narodowa stworzyła na tych ziemiach zajmowanych przez Sowietów PKWN jako swoją delegaturę. Oczywiście Rosjanie się w żaden sposób to oficjalnie nie wtrącali. A oczywiście Gomułka, kierownictwo partii, dowództwo Armii Ludowej dowiedziało się o tym, że powołano PKWN z Radia Sowieckiego, żeby było jasne. W powojennych memuarach, różnych wspomnieniach, w literaturze historycznej pojawiała się liczba 50 tysięcy żołnierzy Armii Ludowej. Władysław Gomułka kiedyś grzmiał z trybuny, wygrażając pięściami, nas było 100 tysięcy. No oczywiście te oddziały w najmniejszym stopniu nie miały ani pod względem kadr dowódczych, ani pod względem broni, ani pod względem jakiegoś murale. No te bandy rabunkowe, złodziejaszkowie, różne męty za bardzo nie nadawali się do jakiejkolwiek walki z Niemcami. Generalnie głównym obiektem działań Gwardii Ludowej, a potem AL-u, to były majątki ziemskie, rabowanie wsi, po prostu polska ludność. Główną ofiarą działalności AL-u byli i żołnierze podziemia niepodległościowego, i ludność. Pewne odstępstwa od tej reguły były w dwóch obszarach, to znaczy na Lubelszczyźnie, gdzie te oddziały komunistyczne w 1943-1944 roku no, były coraz silniejsze, głównie na skutek braku właściwej reakcji policyjnej Armii Krajowej, która się troszeczkę bała ruszać te oddziały. Skończyło się tym, że AL zaczął mordować oddziały Armii Krajowej, nie tylko już pojedyncze osoby, ale wymordowano dwa oddziały Armii Krajowej. Tu komuniści byli silni, no ale tu wiadomo, kadry były drogą lotniczą przerzucane, zaopatrzenie, broń także w 1944 roku popłynęła na Lubelszczyznę ze strony sowieckiej. Jeszcze bardziej wyraźnie rzecz miała się na Kieletczyźnie. Tam bardzo ubogie, że tak powiem, pod każdym względem bandy rabunkowe, oddziały AL-u słabe, zostały zasilone dużą liczbą spadochroniarzy przerzuconych z drugiej linii frontu i dużo, ogromnej ilości broni. To spowodowało znaczący rozwój do tam dwóch, nawet może 3 tysięcy ludzi, szeregi AL-u latem, jesienią 1944 roku na Kieletczyźnie. W porywach do kilku tysięcy ludzi na obszarze całej Polski i to powiadam w różnym czasie, niejednocześnie. Trzeba pamiętać o tym, że Polska Partia Robotnicza, jak już wspomniałem, była swego rodzaju mistyfikacją i tak naprawdę nie chodziło o żadną walkę o Polskę niepodległą, tak w wypadku GL-u, PPR-u, jak i później Armii Ludowej, tylko chodziło generalnie o realizację planów sowieckich i interesów sowieckich. Więc jeżeli komuniści chcieli stworzyć tutaj masowy ruch partyzancki, chcieli przejąć rząd dusz w społeczeństwie, to głównym wrogiem komunistów było oczywiście nie Niemcy, tylko polskie państwo podziemne. Tutaj nigdy nie było żadnych poważniejszych skrupułów. Na dużą skalę wszelkie informacje zdobywane o podziemiu, o działaczach politycznych, o delegaturze rządu natychmiast przekazywano różnymi kanałami do gestapo, tak żeby zwalczać głównego wroga rękami Niemców. Ponieważ siły komunistów w Polsce były bardzo słabe, wielu z tych AL-owców trafiało później do aparatu komunistycznego władzy, niekiedy na wysokie stanowisko. Ja tylko wspomnę o jednej z takich postaci, to jest generał Grzegorz Korczyński. To jest człowiek, który był ministrem nawet w stopniu generała, jednym z członkiem władz najwyższych KCPZPR. Jego oddziały w czasie wojny na jego rozkaz mordowały Żydów, uciekinierów żydowskich lub zbuntowanych partyzantów żydowskich z AL-u. To jest Mieczysław Moczar, który no też jest postacią raczej fatalną i także jego AL na Kieletczyźnie mordował ziemia, mordował Żydów, palił dwory. Z kierownictwa samego tego ścisłego Armii Ludowej PPR, no potem utworzono najwyższe władze państwowe w Polsce. No to są takie kariery jak właśnie Moczar, czy to właśnie Korczyński, czy to generał Spychalski, też znana potem marszałek Polski. No to jest też człowiek wywodzący się z AL-u. No, ci ludzie odegrali potem fatalną rolę w czasie wojny, oczywiście, no i potem trafili na najwyższe stanowiska władz w PRL.
Przed siedzibą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Elżbieta Witek oraz prezes IPN dr Karol Nawrocki uroczyście otworzyli kolejny etap projektu gamingowego Instytutu Pamięci Narodowej Gra Szyfrów.
Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej pokazuje nam, jak można połączyć historię z nowoczesnymi technologiami i jak w nowoczesny sposób można nauczać historii, jak można zainteresować ucznia historią.
Uznajemy, drodzy Państwo, że Instytut Pamięci Narodowej to także Instytut Przyszłości Narodowej, a więc budujemy na fundamencie historii i przeszłości świadomość historyczną kolejnych pokoleń Polaków. A więc dzisiaj nie może zabraknąć nas w przestrzeniach, w których jest młodzież. Czy tego chcemy, czy nie, młodzież dzisiaj dużo czasu spędza w wirtualnym świecie.
W drugiej połowie września gra IPN wyruszy na kołach tira w trasę i zawita do wielu polskich miast. Prezentacji gry towarzyszył piknik historyczny. Za ogromnym sukcesem projektu Gra Szyfrów stoi Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej.
W małych miejscowościach, gdzie młodzież nie ma dostępu do takich narzędzi cyfrowych, należałoby wyrównać te szanse. I tak naprawdę showroom mobilny i trasa do mniejszych miejscowości do końca tego roku był takim pomysłem też z naszej odpowiedzialności społecznej. Tak, jeżeli tworzymy taki projekt, to też chcemy zapewnić jego dostępność dla każdego.
Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN przygotowało cykl spektakli teatralnych zatytułowanych Teatr Pełen Pamięci. W ramach projektu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wystawiony został spektakl Grypsy z celi z udziałem Marcina Kwaśnego. Na warstwę słowną spektaklu składają się zapiski z więzienia, jakie do swojej żony Jadwigi i syna Andrzeja skierował podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, dowódca 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
To jest taka postać, która stanowi symbol pewnej nieugiętości wobec represyjnego systemu komunistycznego. Warto jeszcze wspomnieć o 1 marca, o tej dacie. Jak wiemy wszyscy, jest to Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I właśnie 1 marca 1951 roku ten wyrok śmierci został wykonany. Podpułkownik Ciepliński zginął od strzału w tył głowy, więc była to ewidentnie metoda katyńska.
Instytut Pamięci Narodowej wydał bogato ilustrowany album zatytułowany Ukradzione dzieciństwo. Album jest poświęcony szczególnym polskim ofiarom II wojny światowej, dzieciom. Spośród około 6 milionów Polaków, którzy zginęli II wojny światowej, dzieci stanowiły aż 1/3 tej liczby. Obydwaj okupanci traktowali dzieci na równi z dorosłymi. Ginęły one w czasie wysiedleń, deportacji, pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Pracowały w nieludzkich warunkach w łagrach ZSRS i III Rzeszy. Książka została wydana pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego.
Zgodnie z polskimi sojuszami militarnymi, 3 września nasi sprzymierzeńcy Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Rzeszy Niemieckiej. Ale brakuje zdecydowanych działań militarnych. Zostały one nazwane dziwną wojną. A już 12 września na konferencji w Abbeville premierzy Wielkiej Brytanii i Francji podejmują decyzję o zawieszeniu działań wojennych. Za to sojusznik Hitlera jest mu wierny. 17 września Związek Sowiecki dołącza się do agresji na Polskę. Jednak broni się Warszawa, odpór Sowietom daje także Grodno. Do 2 października broni się Hel. Ostatnie strzały polskiego żołnierza w tej kampanii obronnej padają pod Kockiem 5 października. Nasi zachodni alianci nie wykorzystali wyczerpania sił zbrojnych Rzeszy Niemieckiej. Hitler po rocznym przygotowaniu bierze na cel Francję, a następnie Wielką Brytanię. Zapraszam Państwa do przeczytania syntetycznego artykułu profesora Włodzimierza Sulei Wrzesień 1939 roku, opublikowanego na portalu przystankhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam.